Szanowni Państwo, ja myślę, że nie ma przypadków i Pan Bóg jakoś tak lubi ludziom sprawiać psikusy. Otóż okazało się, że znałam skądś to miejsce, w którym teraz się znajdujemy. I wyobraźcie sobie Państwo, że jakieś 10 lat temu występowałam na tej scenie, grając takiego, przepraszam, prymitywnego scytę. Więc można stwierdzić, że to rzeczywiście jest znaczny postęp w mojej karierze, a może jeszcze inaczej, wtedy kariery aktorskiej nie udało mi się zrealizować, więc teraz mam szansę realizować moje powołanie, za co chwała Panu. Szanowni Państwo, ponieważ ja jestem takim umysłem, który jak dostaje temat, to lubi go bardzo precyzyjnie realizować. Będziemy mieli jeszcze możliwość wysłuchania wielu pięknych prelekcji, na przykład księdza Marka Dziewieckiego, już nie mogę się doczekać, o miłości. Natomiast ja chciałam się skupić troszkę bardziej też na tym aspekcie pracy w Biblii i funkcjonowania małżeństwa przez pryzmat właśnie Pisma Świętego, w tym, co nam daje czy narzuca współczesny świat. Otóż, ponieważ ja jestem filologiem i tak powiem w tajemnicy, że udało mi się ten doktorat na uniwersytecie już obronić, więc dziękuję bardzo. Ja bardzo lubię słowa, bardzo lubię zgłębiać ich znaczenie. I kiedy tak sobie pomyślałam o karierze, zaczęłam się zastanawiać oczywiście, skąd to słowo się właściwie wzięło. Najpierw sięgnęłam do słownika języka polskiego, jak to taki standardowy naukowiec, no i znalazłam u Doroszewskiego taką definicję kariery. Powodzenie w życiu, zdobywanie coraz wyższych stanowisk w pracy zawodowej, naukowej, społecznej i tym podobne, osiągnięcie jakiegoś celu zapewniającego dobre widoki na przyszłość, dobra pozycja życiowa. Pomyślałam sobie, no dobrze, to już wiem, ale ciekawe, skąd ta kariera w ogóle zagościła w języku polskim? I drodzy Państwo, co się okazuje? Okazuje się, że kariera wywodzi się z języka łacińskiego, od carus, woźnica, i znalazła też swoje miejsce w języku włoskim, jako właśnie kariera, bieg, gonitwa. Jest to przegenialna definicja, która pokazuje istotę tego, czym jest kariera we współczesnym świecie i jak wielkie niebezpieczeństwa stwarza dla nas jako dla małżonków. Postanowiłam więc sięgnąć do Pisma Świętego, bo jest to główne miejsce, w którym szukam odpowiedzi na wszystkie moje pytania. No i już, przy opisie stworzenia, szanowni Państwo, który jest przegenialny, bardzo się cieszę, że ojciec Adam wczoraj nawiązał do opisu stworzenia. To jest dla mnie osobiście jako biblistki, to jest jeden z tych dowodów, że za Pismem Świętym stoi jak najbardziej Pan Bóg, bo człowiek czegoś tak genialnego jak opis stworzenia świata i człowieka i później upadku ludzkości nie mógłby wymyślić sam z siebie. No i właśnie, ja będę posługiwać się terminologią korporacyjną, jeśli Państwo pozwolą. Mój mąż pracuje w korporacji, więc przechodzimy do tego, co się nazywa project, czyli po prostu projekt. Pan Bóg na nas miał przegenialny projekt. Otóż, kiedy stwarzał nas jako ludzi, stworzył mężczyznę i kobietę. Mężczyznę i kobieta, którzy tworzą właściwie, można by powiedzieć, jednego człowieka, trwają w miłości i ta miłość jest tak płodna, że mnoży się, wydając na świat potomstwo. Przepiękna sprawa, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. I teraz uwaga. To jest rzecz, która powinna przykuć uwagę każdego z nas. Co jest podstawą, co jest na pierwszym miejscu? Najpierw Pan Bóg stwarza człowieka, błogosławi mu, tak? Mężczyźni i kobiecie, bądźcie płodni i zaludniajcie ziemię. To jest nasze podstawowe powołanie. Drugim powołaniem jest co? Uczyńcie ją sobie poddaną. Uczyńcie ją sobie poddaną. Tutaj już może nam pobrzmiewać pewien koncept pracy, który pojawia się po relacji. Ja wiem, że to jest truizm powiedzieć, że nasze relacje są ważniejsze od pracy, natomiast myślę, że to jest rzecz warta podkreślania. Jednak miejmy świadomość tego, że nie może być też tak, że my całkowicie rezygnujemy z pracy na rzecz relacji. I tutaj absolutnie nie chcę w żaden sposób piętnować mam, które zostają z dziećmi w domu, bo to też jest praca, jak najbardziej to też jest praca. I tutaj powołam się na świętego Pawła. Święty Paweł mówi wprost: kto nie chce pracować, niech też i nie je. Sprawa jest prosta. My na pracę jesteśmy skazani. Zaraz jeszcze dowód tego sobie pokażemy. Natomiast to, na co chciałam Państwu zwrócić uwagę, jest takie słowo bardzo, bardzo mocne, które się tutaj pojawia. Uczynili ją sobie poddaną. Nam to nie pobrzmiewa w języku polskim, natomiast w języku oryginalnym tam jest taki termin kawasz, który oznacza nie tylko uczyńcie sobie ziemię poddaną. On oznacza, możecie tę ziemię zdobyć gwałtem i siłą. Ale Pan Bóg mówi o tym jeszcze w rzeczywistości rajskiej. Wobec tego w pełnej świadomości tego, że człowiek jest cały przepełniony dobrem. Wobec tego, pomimo tego, że ma pełną władzę nad światem, nie wyrządzi tej ziemi krzywdy. I zobaczcie Państwo, co się dzieje później. To tak troszkę uprzedzam wydarzenia. Człowiek, kiedy upadł, nie tylko postanowił stłamsić świat. Natomiast pierwsze, co robi, to tłamsi drugiego człowieka. I tu się kłania Kain i Abel, czyli tę możliwość, którą dał mu Pan Bóg, on teraz wykorzystuje w sposób zły i podły. Znaczy my wykorzystujemy w sposób zły i podły, bo my jesteśmy wszyscy obciążeni konsekwencją grzechu pierwszych rodziców. Idźmy dalej. Aha, ja Państwu tego nie wyświetliłam, ale już wyświetlam. Już wszyscy widzą, tak? Idźmy dalej. Major incident. Czy ktoś tu pracuje w korporacji? Tak, czyli rozumiemy też ten język korporacyjny. Major incident, jak byśmy to najlepiej przetłumaczyli? Jakiś taki problem, tak? Duży, który się nagle pojawia. Otóż, zobaczmy, jeszcze jesteśmy teraz w drugim opisie stworzenia świata i człowieka. Adam, jeszcze w tym momencie Adam, ponieważ wiemy, że w drugim opisie stworzenia świata i człowieka Adam pojawia się jako pierwszy, jest przez Pana Boga właśnie wprost powołany do pracy. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Ale wiemy, że Adam był niezwykle samotny. I zaraz Państwu spróbuję wyjaśnić, że tutaj ta kolejność nie jest zgoła inna niż w pierwszym opisie świata, opisie stworzenia świata i człowieka, że tutaj jak najbardziej też najpierw relacja, a później praca. Pan Bóg widzi, że człowiek jest samotny, mężczyzna jest samotny, wobec tego postanawia stworzyć odpowiednią dla niego pomoc. I teraz, szanowni Państwo, wiem, że ojciec Adam o tym wspomniał wczoraj, o tej pomocy, prawda? Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jeden element tego zdania. Odpowiednia dla niego pomoc. Tam się pojawia znowu takie słówko hebrajskie neged, bardzo ciekawe, czyli ktoś, kto jest rzeczywiście odpowiednikiem, ale myślę, że nie do końca tak czujemy to słowo odpowiednia, tak? Odpowiednia to ta, która będzie mu pasowała. Natomiast jego odpowiednik, jego żeński odpowiednik, już wiemy, że chodzi o żeński odpowiednik. Natomiast proszę wszystkich panów, żeby się nie obrazili. Pan Bóg tak spojrzał na tego mężczyznę, spojrzał i co stworzył? Zwierzęta najpierw, w pierwszej kolejności, ale widział, że z tymi zwierzętami mężczyzna kontaktu nie nawiąże, dlatego później postawił przy nim kobietę i mężczyzna w zachwycie krzyknął: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. I tak wybuchła ta wielka miłość. Chciałabym Państwu zwrócić jeszcze jedną rzecz uwagę. Otóż kiedy sięgniemy już nawet do ojców Kościoła, to zobaczymy, że miłość małżeńska, która jest miłością płodną, jest dla ojców i późniejszych też badaczy Pisma Świętego takim ludzkim odpowiednikiem Trójcy Świętej. To jest ta więź, płodna więź między kobietą i mężczyzną. Tak jak w Trójcy Świętej mamy Boga Ojca, mamy Syna i od nich pochodzi Duch, prawda? Także jest to coś nieprawdopodobnego i miejmy świadomość tego, jak potężnym powołaniem są te nasze małżeństwa, bo ja wczoraj nasłuchałam się samych smutnych rzeczy. Tak mi dobrze z moim mężem, tak fajnie nam się powodzi, a okazuje się, że jeszcze wszystko, co złe, przed nami. Tak, czyli mamy, przechodzimy do tego, co właśnie jest tym naszym major incident. Co takiego się stało w tym raju, kiedy to kobieta sięgnęła po owoc, nie jabłko, o proszę. Tak, kiedy już mężczyzna i kobieta upadają, też miejmy świadomość tutaj wspólnej odpowiedzialności, co też jest genialne ze strony autora biblijnego. Pojawia nam się nieporządek. Do tej pory to mężczyzna był osobą dialogującą, teraz kobieta wchodzi w buty mężczyzny i zaczyna zajmować nie swoją pozycję. Wchodzi w dialog z wężem. Co się dzieje? Mężczyzna cały czas stoi obok. Widzi, że coś staje na głowie, ale w żaden sposób nie reaguje. Mają wspólną odpowiedzialność za to ulegnięcie złu, pokusie szatana. I też noszą wspólnie konsekwencje. Każde charakterystyczne dla swojej płci przede wszystkim. Zobaczmy, że Pan Bóg zwraca się do mężczyzny tymi słowy. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Czyli co takiego się dzieje? Byliśmy sobie w rzeczywistości rajskiej. Bardzo ładnie udawało nam jako ludziom, oczywiście na przykładzie pierwszej pary, udawało nam się godzić pracę z relacją. Podstawą była miłość. Miłość najpierw w tej naszej relacji, właśnie w tym naszym związku. Miłość, która, ja bardzo lubię te definicje miłości, którą Jan Paweł II tak rozpowszechnił i jeszcze później ksiądz Franciszek Blachnicki bardzo intensywnie się nią posługiwał. Bezinteresowny dar z siebie. Tak było w rzeczywistości rajskiej. I wtedy udawało się wszystko godzić, prawda? I pracę, i relacje. Natomiast zobaczcie Państwo, że zaraz po upadku, zaraz w momencie, kiedy pojawia się grzech, pojawia się też problem z pracą. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie. W tym momencie praca staje się już troszkę takim naszym obowiązkiem, który nie zawsze stwarza, nie zawsze sprawia nam przyjemność. Wbrew temu, co nam próbuje świat sprzedać, nawet jeżeli realizujemy nasze powołanie i nawet jeżeli uważamy, że jesteśmy szczęściarzami, bo wykonujemy pracę, która nas satysfakcjonuje, to prędzej czy później w jakimś momencie naszego życia ta praca i tak stanie się dla nas obciążeniem i trudem, pomimo tych naszych wszystkich radości. Ale do tego jeszcze przejdziemy za chwileczkę. Właśnie w tym momencie chciałam zahaczyć o tę taką mitomanię, która jest nam sprzedawana przez wszystkie poradniki, które dotyczą właśnie godzenia bądź też niegodzenia relacji z pracą, czy też stawiania pracy nad relacje, bo zobaczcie Państwo, że często w tym momencie tak jest. Jeżeli ktoś przeszkadza ci w realizacji twoich życiowych celów, a nawet jeżeli to jest twój mąż lub jest to twoja żona, no to jeżeli masz taką kulę u nogi, to zerwij tę więź, bo ona jest toksyczna i wtedy pięknie realizuj siebie. No bójda na resorach. Zobaczcie Państwo, co nam się teraz sprzedaje. Myślę, że właśnie też nie tylko te osoby, które pracują w korporacjach, ale każdy, kto robi jakąś karierę zawodową, mówię o karierze zawodowej, a nie o realizacji teraz swojego powołania, które zostało złożone przez Pana Boga w sercu każdego z nas. To zobaczcie Państwo, jest taki nurt, który jest pięknie opakowywany, lifelong learning, tak? Czyli uczenie się przez całe życie. Nawet jest na uniwersytetach teraz taki program Erasmus i on się właśnie nazywa Lifelong Learning Program. Od początku studentom też wpaja się to, że oni mają się uczyć przez całe życie. Niby fajna sprawa, ale ukazała się w tym roku książka, bardzo ciekawa, szczerze mówiąc mówię bardzo ciekawa, chociaż w całości nie miałam okazji jeszcze przeczytać, czytałam tylko jej fragmenty, psychologa duńskiego Svenda Brinkmana. Poczuj grunt pod nogami, jak uciec od pułapki czy z pułapki samorozwoju. Zauważa Brinkman bardzo ciekawą rzecz, że zobaczcie Państwo, w tym momencie my zafiksowani bardzo często na kształtowaniu siebie słyszymy dwie sprzeczne informacje. Po pierwsze, w każdej sytuacji bądź z siebie dumny. Z drugiej jednak strony sprzedaje nam się jeszcze coś takiego. Ucz się, próbuj się zawsze przekwalifikowywać, jeżeli coś ci nie sprawia satysfakcji. Czyli innymi słowy, z jednej strony wzywa się nas do wierności sobie, z drugiej strony wzywa się nas do tego, żebyśmy się nieustannie zmieniali. Gdzie tu jest jakakolwiek konsekwencja i gdzie tu jest miejsce na budowanie czegokolwiek trwałego? Poszperałam sobie w internecie jeszcze w tym temacie właśnie samorozwoju, bo uważam, że jest to bardzo duży problem w naszych czasach. Problem, który blokuje bardzo wielu młodych ludzi przed wejściem w trwały związek, a już nie mówię nawet o wejściu w związek małżeński, co bardzo często jest ogromnym wyzwaniem, bo w jaki sposób każe nam uczynić też dar z naszej wolności, powiedzielibyśmy, z naszego wolnego czasu, tak, który tak bardzo sobie cenimy. I zobaczcie Państwo, co tutaj się pojawia na jednym z portali katolickich. Przeczytałam taki komentarz, przypuszczam, że jest to osoba, która uważa się za osobę wierzącą. Pisze tak. Istotna sprawa, to jest akurat odnośnie do kobiet. Wiem, że to portal o nachyleniu katolickim, ale nie zakładajmy, że każda para małżeńska czy nie, za główny cel stawia sobie spłodzenie potomka, bo tak nie jest. A tak można by wnioskować z publikowanych tu regularnie artykułów. Kobiety w XXI wieku to zupełnie inne osoby niż na przykład kobiety żyjące na XIX-wiecznej wsi. No z tym trudno się nie zgodzić, prawda, z tym ostatnim zdaniem. Świat się zmienił. Mężczyźni i kobiety równorzędnie studiują, rozwijają karierę zawodową, co wielu z nich daje więcej satysfakcji niż dość nużące zajęcie, jakim jest opieka nad dziećmi. Czy Państwo mają dzieci? Czy to jest nużące zajęcie? Naprawdę? Podróżują, prowadzą działalność charytatywną, społeczną. Opisujcie też dla równowagi takie całkiem częste dziś przypadki, zamiast powodować u słabszych jednostek frustrację, bo mąż i dziecko musi być, a jak nie ma, to płacz. I zafiksowanie na jednym aspekcie, które wyczerpuje niepotrzebnie życiową energię. Szanowni Państwo, ten komentarz dla mnie jest kwintesencją tego, właśnie tego naszego świata, w którym żyjemy. I prób... No nie wiem, zwalczania chyba małżeństwa, bo w tym momencie rozwój osobisty stał się aż tak ważny. Ale zobaczmy, co jest problemem tkwiącym w rozwoju osobistym, czyli w realizowaniu również naszych karier. Świetnie to obrazuje umowa z samym sobą. Być może Państwo też ją widzieli w internecie. Ona sobie krąży gdzieś tam. Ona została zawarta w książce australijskiego coachera, jest bestsellerem na portalu Amazon. Słuchajcie Państwo. Ta umowa mówi tak. Ja niżej podpisana. Oświadczam, że muszę zapanować nad swoim życiem pod każdym względem. Chyba już Pana Boga tutaj nie ma w tym pierwszym zdaniu. Nie będę dłużej godzić się na życie gorsze niż to, na jakie wiem, że zasługuję. Wystarczająco dobrze znam już jedną stronę życia i teraz nadszedł mój czas, by zabłysnąć. Zobowiązuję się do poprawienia jakości mojego życia. Bez względu na okoliczności będę mu realizować opisane w tej książce zadania, które uskrzydlą mnie na zawsze. Tam są właśnie takie zadania dotyczące zrywania relacji toksycznych, przekwalifikowywania się itd., itd. Zawsze to samo. Doprowadzę je wszystkie do końca. Będę niestrudzenie pracować nad wzbogaceniem mojego życia i przełamywać bariery. To na mnie spoczywa odpowiedzialność za kształtowanie własnego losu. Czują Państwo tutaj problem? Kto tutaj staje się Panem Bogiem w życiu człowieka? I to nam sprzedają, przepraszam, jeżeli ktoś z Państwa praktykuje regularnie jogę, ale to nam też sprzedają na przykład takie praktyki jogiczne. Totalne skoncentrowanie się na samym sobie, totalne, ponieważ to ja osobiście muszę osiągnąć stan nirwany. I to jest dokładnie to samo. Totalne skoncentrowanie się na rozwijaniu mojej własnej kariery, moich własnych potrzeb, ponieważ ja jestem stworzony do tego, żeby być szczęśliwym. Tylko że problem polega na tym, że to szczęście jest mylone przez takie osoby z zadowoleniem. I ja Państwu szczerze się przyznam, że kiedy kończyłam studia, zaczynałam moją przygodę z doktoratem, to ja też zostałam przez to myślenie zniewolona. Ale później Pan Bóg troszkę mi w głowie całe szczęście poukładał. Bardzo jestem mu za to wdzięczna i właśnie pokazał. Dziewczyno, najpierw miłość, a później to sobie realizuj to swoje powołanie, ale też w miłości, nie karierę, ale powołanie. Otóż zobaczcie Państwo, że na to też zwraca uwagę Ojciec Święty Franciszek. To mi się szalenie podoba. Ojciec Święty bardzo często w swoich środowych katechezach wspomina o osobach, które na przykład pracują dla Kościoła, a ja mam ten zaszczyt dla Kościoła też pracować, po to, żeby robić karierę, rozwijać siebie, a nie żeby służyć Panu Jezusowi. I papież Franciszek mówi wprost, mówi, ludzie żyją w hipokryzji, robią i mówią to, czego inni oczekują, ponieważ Bóg samoafirmacji tego wymaga. Samoafirmacja, ciągła samoafirmacja. Człowiek staje się Bogiem samego siebie. Nie wolno ulegać takim pokusom i no właśnie iść za duchem tego świata w ten sposób. Uczmy się, oczywiście, fantastyczna sprawa. Natomiast no właśnie, nie uczmy się po to, żeby podnieść swoje samozadowolenie. Jeżeli to służy naszej rodzinie, naszej relacji, jeżeli rzeczywiście potrzebujemy zmienić pracę, jest to konieczne narzędzie do tego, żeby służyć mojej rodzinie, okej. Natomiast nie kosztem i nie za wszelką cenę. Idziemy dalej. Zastanawiałam się nad tym, znowu Państwu nie pokazałam, a właśnie jeszcze Syracha. Syrach bardzo pięknie nam to tutaj podsumowuje. Bardzo fajny klucz daje. Synu, nie bierz na siebie za wiele spraw, bo jeśli będziesz je mnożył, nie unikniesz szkody. I choćbyś pędził, tutaj mamy kariera, pęd, nie dopędzisz, a uciekając nie uciekniesz. Nie jeden pracuje, trudzi się i śpieszy, a tym bardziej pozostaje w tyle. Piękna sprawa, prawda? Otóż zastanawiałam się nad tym, kto mógłby być naszym employee of the month, czyli naszym pracownikiem miesiąca. W wersji biblijnej oczywiście. I szanowni Państwo, dosyć niestandardowe osoby mi przyszły do głowy. Znaczy takie, które wszyscy Państwo doskonale znają, ale one obie realizują swoje powołanie i chciałam Państwu pokazać je, bo kryje się w nich pewna sprzeczność. Jeszcze mam trochę czasu, tak? Jeszcze dużo? Dobrze, dobrze. Cieszę się bardzo. Otóż chodzi mi o Mojżesza. Dlaczego o Mojżesza? Pamiętają Państwo tę historię, kiedy Mojżesz zabił Egipcjanina, uciekał z Egiptu i trafił do kraju Madianitów. I tam przyszedł nad studnię. A w pierwszych 12 rozdziałach Księgi Rodzaju wiemy, że jak mężczyzna przyjdzie nad studnię i nie daj Boże spotka tam kobietę, to na bank ślub. Na bank, za każdym razem. Spotyka nad tą studnią Seforę, właściwie staje w jej obronie. Sefora, Madianitka, która zostaje ostatecznie jego żoną. Dlaczego pokazuję ten przykład właśnie też Mojżesza? Bo nie wszystko nam się w Piśmie Świętym będzie tak ładnie układać, kiedy pomyślimy sobie o tym, o czym do tej pory powiedziałam, tak? Że kariera kosztem rodziny absolutnie nie. Bo tutaj przejdziemy do pewnego przełomu. Otóż Mojżesz związał się z Seforą, miał z nią dwóch synów, ale w momencie, kiedy Pan Bóg objawił mu się w krzewie ognistym, Mojżesz oczywiście to jest ten, który najczęściej się wypiera. I dochodzi nawet do tego, Panie, jestem niewymowny od wczoraj i przedwczoraj, a ostatecznie stwierdza, weź Panie, poślij kogoś innego. Nie? Ja też tak mówiłam właśnie przed tym kongresem, jak ksiądz Krzysztof do mnie napisał. Mówię sobie, Panie Boże, znaczy sobie, do Pana Boga, Panie Boże, weź poślij kogoś innego. No ale się jakoś nie udało. tak. Mojżesz porzuca na jakiś czas, bo później rodzina do niego dołącza, ale na jakiś czas ostatecznie porzuca swoją rodzinę. I staje na czele narodu wybranego, który wyprowadza z niewoli. Staje się narzędziem w Bożych rękach. Czym to się różni, realizacja takiej kariery, od tych karier, które widzimy, błyskotliwych i fantastycznych, pełnych pieniędzy i zadowolenia, które widzimy właśnie współcześnie? Otóż zobaczcie Państwo, że te kariery, które, do których się nazywa współcześnie, znowu, one są naszym głosem wewnętrznym, wewnętrznym głosem naszego ego, tak woła, weź się rozwiń troszkę, tak, bądź najlepszy, jesteś zwycięzcą, tak, musisz ten świat podbić, to ty jesteś najlepszy. Natomiast głos, który słyszy Mojżesz, jest głosem z zewnątrz. Mojżesz potrafi się wsłuchać w ten głos i ostatecznie pomimo buntu, wielkiego buntu, za tym głosem podąża. Oczywiście chodzi o głos Boży. Czyli wychodzimy już w tym momencie z kariery, a przechodzimy do tego, co jest powołaniem. Ale tak dla równowagi postanowiłam znaleźć jeszcze jakąś bohaterkę kobiecą. Dojdziemy też i do małżeństwa. I to nie będzie święta rodzina. Kolejną właśnie jest, już Państwo poznają, kto to taki, to jest dzielna niewiasta. Dzielna niewiasta oczywiście nie była faktyczną, taką istniejącą osobą, którą opisuje nam autor Księgi Przysłów, tylko pewnym ideałem, który został zarysowany, że został zaproponowany kobietom, a mężczyźni do takiego ideału wzdychali. Otóż niemożliwym jest być jak dzielna niewiasta, zapewniam Państwa. Jeżeli sięgniemy do tego 31 rozdziału Księgi Przysłów, to zobaczymy, że ona nie dość, że była bizneswoman, zajmowała się domem, to jeszcze przędła dla całej swojej, tkała dla całej swojej rodziny ubrania z najdroższych materiałów. Wszystko było świetnie ogarnięte, całe gospodarstwo domowe, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, w starożytności to kobiety zajmowały się również sprawami ekonomicznymi domu, one były takimi ekonomkami, więc ona stawała na rzęsach, a jej mąż co? W bramie jej mąż szanowany, tak? Jej mąż dzięki niej należał do starszyzny miasta i rzeczywiście ta kobieta była dla niego niesamowitym powodem do dumy. Ale dlaczego właśnie ta kobieta jest nam postawiona za ideał? Otóż kiedy czytamy ten tekst Księgi Przysłów, to dowiadujemy się o niej jednej najważniejszej rzeczy, o której autor właściwie wspomina nam na końcu. Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno. Chwalić należy niewiastę, co się boi Pana. Niewiasta, co się... Co się stało? Za prąd nie zapłacili. Niewiasta, co się boi Pana. To ja Państwu nie będę mogła wszystkich obrazków pięknych pokazać, no ale dobrze. Zobaczcie Państwo, że po raz kolejny mamy osobę niesamowicie uzdolnioną, która realizuje swoje powołanie. I zobaczcie, co jest clue. Co tu jest clue? Ta kobieta pracuje bardzo, bardzo intensywnie, ale wszystko to robi dla swojej rodziny. Nie tyle, żeby poprawić jej byt, ale po to, żeby wszyscy byli szczęśliwi. A ją uszczęśliwia też to, że może uszczęśliwiać innych. I to jest prawdziwa realizacja właśnie tego powołania do pracy, godzonego z pierwszym powołaniem, którym jest powołanie do miłości. To się już nie włączy? Już się włącza. Dobrze, super. Tak, przechodzimy do sekcji, która nazywa się Major Risk. Mieliśmy Major Incident, teraz mamy Major Risk, czyli takie wielkie zagrożenie. Chciałam Państwa teraz przenieść w czasy, kiedy to Izraelici odbudowywali swoją świątynię po powrocie z niewoli babilońskiej, w którą zostali złapani w VI, wzięci do niej w VI wieku przed naszą erą. Kiedy powrócili, to rzecz wiadoma, powrócili w V wieku i myślą sobie tak, ten kraj jest cały zrujnowany. Wobec tego pierwsze, co zróbmy, to zbudujmy sobie domy. A później, jak już zbudujemy sobie domy, zajmiemy się wszystkim innym. Pojawia się w tej całej sytuacji niejaki prorok Aggeusz, jeden z proroków mniejszych. Niesamowity gość. On jest mniejszy, ale robi wielką rzecz. On cały czas wzywa naród wybrany do tego, żeby jakoś uporządkowali sobie te swoje priorytety. W pierwszej kolejności Bóg, czyli znowu miłość, a dopiero później budujcie swoje własne domy wykładane kamieniem. Ja może zacytuję proroka Aggeusza. Ja byłam bardzo wdzięczna też Panu Bogu, bo to, o czym wspominał ojciec Adam wczoraj, zastanawiając się i myśląc i modląc się, co takiego mogę Państwu powiedzieć z tematów biblijnych, co dotyczy kariery. Pan Bóg dał mi właśnie w liturgii słowa, ten tekst z proroka Aggeusza jakieś 2 tygodnie temu. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował słowa przez proroka Aggeusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Tak mówi Pan zastępów. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do sytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. Mamy kolejny element tej naszej układanki. Godzenie pracy zawodowej z miłością małżeńską. Tutaj mamy miłość rodziny narodowej oczywiście, jeśli chodzi o Izraelitów. Natomiast pojawia nam się jeszcze ktoś, kto jest dla nas absolutnie kluczowy. Mówiliśmy sobie o podobieństwie małżeństwa, płodnej miłości małżeńskiej do Trójcy Świętej, a w tym momencie mówimy wprost. Jeżeli na pierwszym miejscu nie będziemy stawiać Pana Boga, który będzie budował naszą miłość małżeńską, dzięki której rozwinie się w naszym domu, czy nasza miłość przekształci się właśnie w domowy kościół, pełen uwielbienia dla Pana Boga, no to próżna jest cała nasza praca, cały nasz trud. To nam nie będzie wychodziło ani w miłości, ani nam nie będzie wychodziło też w karierach naszych zawodowych. I teraz chcę zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Oczywiście, że znamy takich ludzi, którzy dobrze im się w życiu wiedzie, nawet całkiem udane są te ich relacje, ale ostatecznie, no nie wiem, przez całe życie budują swój majątek i udaje im się osiągnąć bardzo wiele. Są bardzo z siebie zadowoleni, ale okazuje się, że na przykład w momencie choroby, czy w momencie już, kiedy zbliżają się do śmierci, okazuje się, że zaniedbali to, co było najważniejsze, czyli swoje relacje. Może one były takie piękne, upudrowane i z zewnątrz wydawały się fantastyczne, natomiast okazuje się, że nie ma tam głębi. I myślę, że to też ma, tak też możemy zinterpretować w odniesieniu do miłości małżeńskiej słowa proroka Aggeusza. Idziemy dalej. Do pracy potrzebujemy teamu. W korporacjach teamy funkcjonują różnie. Zazwyczaj są konie pociągowe teamów, ale myślę, że i w rodzinach tak też się zdarza. Także są takie konie pociągowe teamów, którymi są rodziny. Otóż szukałam takiego przykładu rodziny, która właśnie, za którą moglibyśmy podążyć. Czy Pismo Święte pokazuje nam taką parę, już Państwo widzą, że tak, bo niestety mi się przykleił, widzę ten punkcik do tytułu. Natomiast pomyślałam sobie o oczywiście świętej rodzinie, ale święta rodzina jest dla nas ideałem niedoścignionym. Mamy Matkę Bożą, która była niepokalanie poczęta i pewnie jej wrażliwość na zło była tak wielka, że no jej życie usłane było wielkim cierpieniem, kiedy obserwowała wszystko, co się dzieje wokół. I dzięki temu też jej rodzina nie doświadczała wielkiego zła do pewnego momentu, oczywiście, kiedy Pan Jezus na to zło się wystawił z własnej woli, kiedy Maryja właśnie cierpiała z powodu różnych przykrych doświadczeń spotykających jej syna. No właśnie, synem jest Pan Bóg, no też ideał dla nas absolutnie niedościgniony, chociaż niektórzy chcą się za bogów uważać. I oczywiście no mamy świętego Józefa, który jakoś nam patronuje tutaj podczas tego naszego kongresu małżeństw. Wobec tego zaczęłam szperać dalej. Mam taką swoją ukochaną rodzinę w Nowym Testamencie. Rodzinę, która po pierwsze wykazała się niezwykłą otwartością, wynikającą zapewne z ich własnej też relacji budowanej w oparciu o Pana Boga, wielkiej miłości. Chodzi mi o Pryskę i Akwilę. Słyszeli Państwo o takich kiedyś? Tak, słyszeli. No to super, cieszę się, bo moi studenci na przykład nie słyszeli w większości. Pryskę i Akwilę. To też jest znaczące, że Paweł nazywa Pryskę Pryską, bo Pryska to jest zdrobnienie od Pryscylli. Pryska i Akwila byli takim małżeństwem żydowskim, które zostało wygnane z Rzymu. Tutaj Państwo widzą informacje na ten temat. Za sprawą dekretu cesarza Klaudiusza, który chciał pozbyć się wszystkich Żydów stamtąd. Osiedlili się w Koryncie i tam... Czym się zajmowali? Zajmowali się oczywiście... Czym? Szyciem namiotów. Tak, dokładnie szyciem namiotów. I teraz my tak sobie myślimy bardzo często o Prysce i Akwili. Dobra, szyli namioty. Jacyś tam rzemieślnicy. Jakiś taki zawód, żeby przeżyć mieli, prawda? Natomiast kiedy wejdziemy w realia, w których Pryska i Akwila funkcjonowali, okazuje się, że mieli jeden z takich zawodów, który możemy nazwać ich karierą, ale jeszcze nie powołaniem, który naprawdę sprawiał, że ich mieszek nie był pusty. Dlaczego? Dlatego, że Korynt to jest miasto portowe, było i jest wciąż miasto, do którego spływały wszystkie statki, które bały się przepływać przez niebezpieczny Pelopones, gdzie no myślę, że z 50% statków się rozbijało. Więc wszyscy wędrowali przez ten Korynt. No i jak wędrowali ci żeglarze, no to czego potrzebowali? Namiotu potrzebowali, prawda? Mało tego, odbywały się tam igrzyska panheleńskie. Ja też specjalnie do tego nawiązuję, bo zaraz wrócimy do naszego tematu kariery, czyli biegu. Odbywały się igrzyska panheleńskie. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w pierwszym liście do Koryntian to właśnie Paweł o tych igrzyskach mówi. Tak? Czyżż nie wiecie, że biegnący na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, ale tylko jeden otrzymuje nagrodę. Tak, przeto biegnijcie, abyście ją otrzymali. Skoro tam odbywały się igrzyska wszechgreckie, zrzeszające cały, czy skupiające oczy całego świata greckiego i mnóstwo widzów tam przyjeżdżało, to również i tym widzom Pryska i Akwila sprzedawali namioty. Dzięki temu też mogli przyjąć do swojego gospodarstwa domowego, chociaż pewnie i tak by przyjęli, bo ta żydowska gościnność była niezwykle pielęgnowana, zresztą to jest rozkaz, przykazanie, które pojawia się w Torze. Gościnność jest nakazana. Przyjmują świętego Pawła i święty Paweł razem z nimi tam pracuje. Nie wiemy nic o dzieciach Pryski i Akwili. Być może już dzieci odeszły z ich domu. Najprawdopodobniej jako Żydzi, nie Grecy, bardzo chcieli mieć potomstwo jak najliczniejsze i możemy przypuszczać, że takie mieli, bo to jest znak błogosławieństwa Bożego. I w tamtych czasach i dla nas oczywiście również współcześnie. Chwała Żydom tutaj za to. I zobaczcie Państwo, co się dzieje. Kiedy Paweł przychodzi do Pryski i Akwili z dobrą nowiną o Chrystusie, oni natychmiast się właściwie nawracają i co robią? Porzucają ten swój wygodny grajdołek, te swoje pieniążki, które zgromadzili przez ten cały czas, swoje mieszkanie, które w końcu sobie, czy dom, który sobie wybudowali w Koryncie. Pomyślcie Państwo, jak musieli być też z nim związani. Stracili swój pierwszy dom, w końcu udało im się zbudować drugi, ale oni bez wahania wszystko to zostawiają, aby podążyć za Pawłem i dawać świadectwo o Chrystusie. Niesamowita sprawa. O tyle jeszcze niesamowita, że kiedy prześledzimy życiorys Pryski i Akwili, bo troszkę o nich wiemy, niewiele, ale trochę tak, to zobaczcie Państwo, jacy byli niesamowici. To jest wyzwanie też dla nas, jako dla małżeństw i rodzin chrześcijańskich. Pryska i Akwila spotykają w Efezie niejakiego Apollosa. Pamiętają Państwo, Paweł kiedyś mówił, tak wyrzucał, 5 minut, tak? Że nie możemy mówić, że jeden jest Pawła, jeden jest Apollosa, a jeszcze jeden jest Chrystusa. Apollos był retorem, mówcą znacznie zdolniejszym od Pawła. To tak, gdyby porównać, to ja bym była w tym wydaniu Pawłem, a ojciec Szóstak byłby Apollosem. Tak. Apollos był mówcą niezwykle zdolnym i bardzo świetnie sobie radził z dziełem ewangelizacji. Problem jednak w tym, że w pełni Pana Jezusa nie poznał i miał tylko chrzest Janowy. I wiecie Państwo, co się stało? Spotkał pryskę i Akwilę, ludzi, którzy pracowali fizycznie i oni go zewangelizowali. Ich świadectwo musiało być tak nieprawdopodobne, świadectwo ich miłości, ich przylgnięcia do Chrystusa, że Apollos natychmiast przyjął chrzest. Chrzest Jezusowy oczywiście. Też nieprawdopodobna sprawa. W jaki sposób się to skończyła, ta historia pryski i Akwili? Tutaj mogą Państwo zobaczyć, to jest takie zdjęcie z pierwszego wieku naszej ery, jak to pryska i Akwila razem z Pawłem pracują. Natomiast wracamy do naszych tekstów. Zobaczcie Państwo, chcę nawiązać do tego Aggeusza, o którym mówiliśmy. Pryska i Akwila ostatecznie jako małżeństwo zaprosili do swojego życia cały Kościół. Stworzyli Kościół domowy. Nie tylko w Koryncie, ale również w Efezie, a ostatecznie również w Rzymie, do którego trafili pod koniec pewnie swojej działalności. Pryscy i Akwili bardzo dużo zawdzięczały inne kościoły domowe. Najprawdopodobniej byli tak bardzo przez ducha, nie wiem, noszeni, natchnieni, że w tym znaleźli swoje powołanie i temu całkowicie się poświęcili. Ich miłość okazała się jeszcze bardziej płodna, wykraczająca poza to podstawowe powołanie, którym jest zrodzenie potomstwa. Ich miłość wydała na świat kościoły domowe. Piękna rzecz. Myślę, że o Prysce i Akwili warto sobie przypominać. I już zmierzamy do końca. Właśnie, powiedzieliśmy sobie na początku, że kariera znaczy bieg. Kariera jako bieg. Święty Paweł bardzo często posługuje się metaforą biegu. No ja zgubiłam mój slajd tutaj, więc będę się posiłkować tym. W drugim liście do Tymoteusza, kiedy przypuszczalnie Paweł już żegnał się powoli z ziemskim życiem, chociaż tutaj są różne dyskusje na ten temat, ale to mniejsza z tym, wypowiada bardzo piękne słowa. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. Święty Paweł, Pryska i Akwila, Mojżesz, dzielna niewiasta, jeżeli rzeczywiście istniał jej ziemski odpowiednik, oni wszyscy poszli za głosem swojego powołania i to ono stało się ich największą karierą. Powołanie, które nigdy nie kłóciło się z relacją. Zawsze było budowane na miłości i otwarte na drugiego człowieka. I szanowni Państwo, ja serdecznie wszystkim Państwu i sobie również życzę, żeby ta kariera, ten bieg właśnie był tożsamy właśnie z tym. Nie kariery, jaką chce nam proponować ten świat, ale był karierą, którą jest nasze powołanie. Powołanie do rodziny, do małżeństwa i rodziny oraz powołanie do pracy. Pracy, która ma funkcję służebną wobec miłości, którą budujemy w naszych związkach. Dziękuję bardzo za uwagę.